rozpoczynając nowy rok, pewnie każdy z nas jakoś konfrontuje się z tajemnicą czasu. Niektórzy może jakoś nostalgicznie patrzą w przeszłość, mówiąc: kolejny rok minął, jestem o rok starszy. Inni może z wielką nadzieją patrzą w przyszłość, licząc na to, że ten nowy rok będzie piękniejszy. Ale każdy z nas jakoś odczuwa to, co już starożytni Grecy umieli precyzyjnie nazwać, że czas jest bardzo relatywny. To znaczy, że każdy z nas ma różne doświadczenie czasu. Że dla jednych jakiś dzień, jakiś moment, jakaś chwila biegnie bardzo długo, jakoś się tak dłuży. Inni znowu mają takie doświadczenie, że to jest chwila, sekunda, moment. Tak jak starożytni Grecy dzielili na kairos i chronos. Kairos jako ten moment sposobny, taką chwilę bardzo pełną, intensywną. Taki moment, który łatwo utracić, jeżeli nie zaangażujesz się całym sercem w to. A równocześnie był chronos. Ten taki czas zwyczajny, taki wypełniony codziennością, rutyną. Ten, który jakoś sobie tam nieubłaganie biegnie. My też mamy takie doświadczenie, że są takie momenty, kiedy trzeba, tak jak pasterze, natychmiast udać się do Betlejem, a są takie momenty, które trzeba sobie dać czas, żeby to mogło jakoś w nas dojrzeć. Tak jak Maryja, która zachowywała wszystko w swoim sercu i pozwalała temu Słowu jakoś rosnąć, wzrastać w niej, bo wiedziała, że nie da się tego natychmiast i od razu uchwycić. I chyba tak jest, że najbardziej deficytowym towarem naszych czasów jest właśnie czas. Najtrudniej nam go dać. I chyba takim słowem kluczem jest optymalizacja. Próbujemy na każdym możliwym polu zoptymalizować nasze działanie, również pod tym kątem, żeby poświęcać jak najmniej czasu na osiągnięcie jak najlepszego efektu. I czasami to jest coś oczywiście bardzo pożądane. I dobrze być takim człowiekiem, który umie sobie dobrze czas zaplanować, który umie go wypełnić, który nie traci tego czasu. Zobaczcie, że w jak wielu kwestiach szukamy takiej optymalizacji. Wysyłamy SMS-y, bo wiemy, że jak zadzwonimy, no to się rozgadamy. Więc jest szansa, że jak będzie krótka wiadomość, to może mniej precyzyjna. Czasami to powoduje więcej konfliktów, problemów, bo ktoś nie rozumie tej emotikony, którą wysłaliśmy, ale staramy się zoptymalizować, przekazać tylko komunikat, bo telefon nam zabierze zbyt dużo czasu. Robimy zakupy przez internet, no bo stracimy zbyt dużo czasu. Jadąc do sklepu, wiemy, że tam jest jeszcze dużo pokus, bo jeszcze to zobaczymy, a jeszcze tamto, a jeszcze przy tamtej półce się zatrzymamy, więc optymalizujemy to działanie. Jakim błogosławieństwem jest to, że na przykład już na stacji benzynowej możemy zapłacić aplikacją. Nie musimy praktycznie nigdzie wychodzić, jesteśmy przy samochodzie, no bo zawsze się tak dzieje, że jak chcę zapłacić szybko, to ktoś przede mną kupuje hot doga i trzeba czekać, aż on nie tylko zapłaci za paliwo, ale jeszcze sobie zje. Więc mogę to zoptymalizować. Zapłacę przy dystrybutorze. Ale jest też tak, i niestety to jest bardzo wielką plagą naszych czasów, że również w sprawach ważnych próbujemy coś przyspieszyć, a tego po prostu przyspieszyć się nie da bez utraty jakości. Jeszcze studenci nie wrócili z domu, więc mogę ich tak z przymrużeniem oka troszeczkę pokrytykować. Ale jako wykładowca, jako duszpasterz akademicki, no mam na przykład coraz większe takie doświadczenie, no że studenci rzadko studiują. To znaczy oni już chcą iść do pracy. Tak jakby do emerytury potem za mało tych lat było, prawda? Jeszcze nie wiedzą, potem będą żałowali, że tak wcześnie zaczęli. I oczywiście ja mam pełną świadomość, że często to jest wymóg, konieczność, żeby się utrzymać. Ale oni już pracują i często bardziej pracują niż studiują, bo na studiowanie już nie mają czasu. To jest bardzo częsta sytuacja, kiedy do mnie przychodzi student i mówi: nie przygotowałem się na kolokwium, bo byłem w pracy. I co z tego? Jesteś studentem. No ja nie mam czasu na studiowanie, bo chcę przyspieszyć ten czas. Coraz więcej młodych ludzi na przykład próbuje przyspieszyć czas, jakim jest narzeczeństwo. Nie w ten sposób, że zawierają szybciej ślub, tylko że zaczynają żyć na sposób małżeński, nie będąc nim, nie przeżywając narzeczeństwa tak, jak się przeżywa narzeczeństwo. Popróbuję przeskoczyć ten etap. Przeskakujemy ten etap nawet w takich rzeczach, jak w różnych ofertach, że chciałbym się nauczyć języka, no to szukam kursu 30 dni, w 30 dni umiem język. Każdy doskonale wie, że nie ma takiego kursu, który sprawi, że po 30 dniach będziesz umiał język. Może nauczysz się trochę gramatyki, nauczysz się trochę słów, może się dogadasz w jakichś najprostszych sprawach, ale nie będziesz jeszcze znał języka. Tym bardziej myślał w tym języku, czuł w tym języku. To jest nierealne. Nie da się tego przyspieszyć. Nawet przyspieszamy takie rzeczy jak święta, że już przecież od przynajmniej kilku tygodni przed świętami składamy sobie życzenia, zaczynamy śpiewać kolędy albo ich słuchać, ubieramy choinkę. A wiemy doskonale, że święta zaczynają się 25 grudnia, nie wcześniej. I nie da się przyspieszyć tego doświadczenia. To jest tylko jakieś pozorne przyspieszenie. Są takie rzeczy i wydaje się, że chyba najważniejsze rzeczy w życiu, do których po prostu trzeba dojrzeć. To znaczy, tak jak mówi dzisiejsze drugie czytanie, musi dojść do pełni czasu. I nie da się tego przyspieszyć, dlatego że po prostu muszę to przeżyć. Musi to jakoś się we mnie ułożyć. Musi się zmienić mój sposób myślenia. Muszę najpierw to zrozumieć, a potem jeszcze moje serce musi do tego dorosnąć, co już zrozumiał umysł. Do pewnych rzeczy trzeba się po prostu zestarzeć. I warto uczyć się i ćwiczyć cierpliwość w dorastaniu do tego, co w życiu najważniejsze. Bo nie da się zbudować najpiękniejszych, dojrzałych, głębokich relacji w jednym spotkaniu. Głębokie relacje pełne zaufania i miłości rosną w czasie. Nie da się przepracować w swoim życiu głębokich zranień, jakichś naszych wad w tydzień na jednym spotkaniu z psychoterapeutą. To wymaga tygodni, miesięcy, czasami lat ciężkiej wewnętrznej pracy. Nie da się czasami dojrzeć do przebaczenia komuś, kto mnie skrzywdził w jednym momencie, ale to są znów miesiące zmagania, żebym umiał komuś powiedzieć wybaczam i naprawdę sercem, też swoimi emocjami do tych słów dorosnąć. Najważniejsze rzeczy w życiu wymagają czasu i warto uczyć się tej cierpliwości. Ale też, drodzy, nie sposób dzisiaj nie powiedzieć o tej pełni czasu, jaką osiągnęło życie papieża Benedykta XVI. Nie wiem, jakie wy mieliście doświadczenie, jak myśleliście wczoraj, co się w was działo po tej informacji. Pewnie świat się zachował inaczej, niż to miało miejsce wtedy, kiedy umierał Jan Paweł II. Nie wiem, czy pamiętacie, ale wtedy wszystko jakoś stanęło, przynajmniej na chwilę. Wczoraj chyba niewiele stanęło. Sylwester dział się tak, jak był zaplanowany. Ale jakoś jest to bardzo wymowne, że papież odszedł ostatniego dnia roku, jakby zamykając pewien etap, pewien okres, pewną epokę. Dla mnie osobiście, jak myślałem i mówiłem mój papież, to myślałem o właśnie Benedykcie. Oczywiście nie w tym znaczeniu, że moim papieżem nie jest Franciszek, bo jest bardzo moim papieżem. I moim papieżem też był Jan Paweł II. Bo przecież kiedy umierał, miałem 17 lat, więc już byłem na tyle dojrzały, żeby coś z tej śmierci rozumieć, z jego pontyfikatu. Ale wszystko, co najpiękniejsze w życiu mojej wiary, zaczęło się i wydarzyło właśnie za Benedykta. Wtedy przeżyłem swoje, w dużej mierze za jego sprawą, nawrócenie. Z takiej wiary tradycyjnej, przekazanej, do wiary osobistej, wybranej, świadomej. To za jego pontyfikatu rozpoznałem powołanie i poszedłem do seminarium. Za jego pontyfikatu przyjąłem święcenia diakonatu. I akurat wtedy, kiedy byłem diakonem, abdykował, więc już prezbiterat przyjmowałem za pontyfikatu Franciszka. Ale to jest mój papież. Jakoś bardzo mocno wczoraj to przeżywałem, że coś się kończy, choć oczywiście też coś się zaczyna. I pozwólcie, kochani, że na koniec powiem takie trzy swoje osobiste dziękuję Benedyktowi. I może lepiej Panu Bogu za Jego osobę i za Jego życie. Pierwsze dziękuję jest właśnie związane z tym nawróceniem. Kiedy byłem nastolatkiem i poszedłem pierwszy raz na spotkanie oazowe w mojej rodzinnej parafii w Nowym Targu, to nasz moderator w czasie kazań na mszy oazowej w czwartki komentował książkę Wprowadzenie w chrześcijaństwo Ratzingera. Książkę niełatwą, ale dla mnie niesamowicie ważną. I dzisiaj bez chwili zastanowienia mówię, że jestem nie tylko księdzem, ale osobą wierzącą dzięki właśnie tamtej książce i tamtym kazaniom. To znaczy, to był taki moment, kiedy mi się z wiele rzeczy przestało jakoś składać w całość. Kiedy zadawałem bardzo dużo krytycznych pytań i jakoś to chrześcijaństwo, które mi było pokazywane, było sprzeczne z wizją świata, którą zaczynałem coraz głębiej jakoś rozumieć i poznawać przez nauki. I wydawało mi się coraz bardziej, że wiara i nauka się rozjeżdżają. A Benedykt XVI mi pokazał, że one są bardzo komplementarne i dają ostatecznie jedną wizję świata. I że nie muszę jako osoba wierząca wstydzić się tego, że nią jestem. I nie muszę wierzyć w paradygmat, który obowiązuje coraz częściej, że albo jesteś myślącym, albo jesteś wierzącym, bo nie da się tego pogodzić. Benedykt mi pokazał, jestem wierzącym tylko dlatego, że jestem myślącym. Tylko dlatego. I że wiara naprawdę jest racjonalna. I że można i trzeba poszerzyć paradygmat racjonalności, że on nie wyczerpuje się tylko w tym, do czego nas prowadzą nauki szczegółowe. Ale że jest jeszcze coś takiego jak sens życia, sens tego świata. I żadna nauka nie da rady odpowiedzieć na pytanie o najgłębszy sens. Tam potrzeba wiary. W olbrzymiej spójności też z tym, co mówi nauka i podpowiada. Zresztą pytany Benedykt o to, jaki był najważniejszy cel jego pontyfikatu, sam odpowiadał. Pokazać, że wiara jest racjonalna. To pierwsze dziękuję. Drugie dziękuję za umiłowanie liturgii. To jest moja największa życiowa pasja, odkrywana w dużej mierze za sprawą Benedykta XVI i jego książki Duch Liturgii. Pokazania, że liturgia jest najważniejszym, co mamy w życiu chrześcijańskim. Jest centrum, do którego całe nasze życie chrześcijańskie zmierza i tam znajduje też szczyt i źródło. Liturgia, bo ona ustawia Boga w centrum życia. Bo ona nas uczy, co to znaczy żyć dla Boga i na Jego chwałę. To drugie dziękuję. I w końcu trzecie dziękuję za to, że choć nie mam wątpliwości, że Benedykt XVI jest jednym z najwybitniejszych w historii papieży, a na pewno jednym z największych teologów, jaki kiedykolwiek był w Kościele, to równocześnie mimo takich horyzontów poznawczych zachował niesamowitą skromność, prostotę, klarowność myśli. Każde spotkanie z Nim, o którym mówili ludzie i opowiadali, było spotkaniem z człowiekiem bardzo prostym, skromnym. Czasami wręcz wydawałoby się, że jakoś zagubionym, takim troszkę wycofanym. Ale on właśnie był tak mały, żeby to, co największe, móc pokazywać. I kiedy już po abdykacji został zapytany w ostatnich rozmowach przez Petera Siwalda, jak sobie wyobraża niebo, życie wieczne, to ten jeden z największych w historii teologów odpowiedział z taką niesamowitą prostotą, że czeka już na śmierć, choć jeszcze minęło wiele lat do tego momentu. Czeka na śmierć dlatego, że bardzo tęskni za mamą i tatą i chciałby się z nimi spotkać. I może właśnie to, co wczoraj się wydarzyło, to zjednoczenie z Bogiem, ale też spotkanie z mamą, tatą, ze zmarłą siostrą i bratem, że może już cała rodzina Ratzingerów jest razem u Boga i po prostu cieszą się tą miłością, za którą tęsknił, jakiej wspominał ze swojego własnego domu. Można byłoby mówić jeszcze więcej dziękuję, ale pomyślcie sobie dzisiaj, za co chcielibyście podziękować temu papieżowi, Bo myślę, że każdy z nas, jakoś będąc wierzącym, ma jakieś swoje wspomnienie, ma jakąś myśl, homilię, jakieś zdanie. Coś z tego pontyfikatu, co odcisnęło swoje piętno na życiu naszej wiary. Żeby powiedzieć Panu Bogu i Benedyktowi dzisiaj wielkie dziękuję. Amen.